sobie, że skrobię. Nie wiem, takim po głowie mi chodzi. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Podzielę się z wami takim moim doświadczeniem z ostatnich, powiedzmy, tygodni czy też miesięcy, jeżeli chodzi o Fatimę, o Jana Pawła II, siostrę Lucję. Parę miesięcy temu, parę tygodni temu, powiem wam szczerze, przeżywałem potężny kryzys, jeżeli chodzi w ogóle o przyszłość kanału Moc Słabości. Ze względu na wszelkiego rodzaju ataki na Jana Pawła II w kontekście Fatimy, ataki na siostrę Lucję w kontekście Fatimy. Pamiętacie, od czego to się wszystko zaczęło? To znaczy te ataki oderwane od prawdy, od faktów, pochodzące po prostu chyba od złego czy od złej woli, nie wiem, nie chcę oceniać, natomiast nie miały one nic wspólnego, no właśnie, z faktami, z tym, co naprawdę się wydarzyło. A mianowicie, co mam na myśli, chociażby negowanie tego, że Jan Paweł II poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. Pojawili się i tacy, którzy mówili, że nie poświęcił, podważali w ten sposób słowa samej siostry Lucji. Rozmawiałem z pewnym zakonnikiem, Paulinem, który mi mówi: Przemek, no ale jeżeli będziemy podważali siostrę Lucję i to, co mówiła, to kto nam zostanie, jeżeli chodzi o świadków Fatimy? Przecież ona jest najważniejszym świadkiem Fatimy. A pamiętamy, że siostra Lucja w liście do Jana Pawła II potwierdziła, że tak, Ojcze Święty, poświęciłeś Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, Rosji cały świat. A więc zaczęło się od tego, zaczęło się od ataków na poświęcenie Rosji przez Jana Pawła II. Później pojawiły się ataki na samą siostrę Lucję, te bzdurne, przepraszam, że użyję takiego mocniejszego słowa, ale innego nie znajduję w mojej malutkiej główce, te bzdurne, ohydne ataki, że oto siostra Lucja została podmieniona, nie mające nic wspólnego z faktami. I wielokrotnie, chyba w trzech materiałach, odniosłem się do tego, natomiast siła przebicia tych filmów w kontekście sensacji duchowych, jakimi chcemy się karmić przez internet, chyba nie miała większego znaczenia. I no, naprawdę dosięgnęła już mnie taka załamka duchowa. Kontaktowałem się chociażby z księdzem Krzysztofem Czaplą, dyrektorem sekretariatu fatimskiego, dość mocno tym przejętym. Ksiądz dr Krzysztof Czapla, który dla mnie jest kapłanem świętym, wprowadzał dużo pokoju serca do mojej duchowości i jakoś dzięki niemu właśnie przeszedłem ten taki kryzys związany w ogóle z prowadzeniem kanału Moc Słabości i jakby prostowania tych wszystkich kłamstw, które pojawiają się w kontekście Fatimy, w kontekście siostry Lucji, w kontekście Jana Pawła II. Dzisiaj miałem nagrać materiał, którego tytuł miał brzmieć: co zrobiliśmy z pokoleniem Jana Pawła II? Gdzie jest pokolenie Jana Pawła II? Czy w ogóle było pokolenie Jana Pawła II? Ale mówię, nie. Dosyć już tych negatywów. Zostawmy tych, którzy błądzą w czeluściach kłamstwa, jakiegoś nadinterpretacji, przedinterpretacji, dointerpretacji Fatimy, czy też chociażby poświęcenia Rosji, którego dokonał święty Jan Paweł II. Zostawmy ich im własnym błędom, ich nieuczciwości. Bo jak mówił Arystoteles, największą karą dla człowieka, który nie używa rozumu, jest to, że nie używa rozumu. Leży przede mną encyklika Fides et Ratio, w takim wydaniu kieszonkowym. Czytałem ją jeszcze na studiach teologicznych, wydana w 1998 roku, cała, słuchajcie, pokreślona. Miałem dzisiaj też wam co nieco, że tak powiem, z tej encykliki poczytać, przeczytać, żebyśmy się na nią zatrzymali, bo wydaje mi się, że również od nauczania Jana Pawła II odeszliśmy daleko, daleko, a stało się to chyba dość wyraźne podczas zarazy, podczas pandemii, Fides et Ratio, wiara i rozum, gdzie oto, albo nie, już nie będę mówił, nie będę kontynuował tego wątku. W każdym razie wszystkim tym, którzy chcą wiedzieć lepiej niż Pismo Święte, niż Kościół, niż papież, niż biskup, niż nauka Kościoła, niż katechizm, polecam, żeby najpierw zaczęli czytać Pismo Święte, zaczęli słuchać papieża, zaczęli czytać encykliki, zaczęli czytać encykliki Jana Pawła II. Natomiast do Fides et Ratio na pewno wrócimy na tym kanale. Ta encyklika na pewno się tutaj pojawi. Wiara i rozum. A dziś chcę, słuchajcie, zaczerpnąć i poczytać wam trochę z mojej, no chyba ulubionej książki, słuchajcie, jaką kiedykolwiek czytałem, o Janie Pawle II. Nie wiem, czy ona jeszcze jest w sprzedaży, bo ja ją czytałem no właśnie na studiach teologicznych, wydana w 2002 roku. Nie ma jej w sklepiku mocsłabości.pl, żeby nie było, że prawda, podaje, pokazuje tylko książki dostępne w sklepiku mocsłabości.pl, chociaż w naszym sklepiku jest ponad 500 tytułów. Nie wiem, jak to się to wszystko tutaj mieści w tym pokoiku. W każdym razie Czesław Ryszka, Jan Paweł II Wielki, pięknie wydana w twardej okładce ze zdjęciami. Być może gdzieś ją tam jeszcze znajdziecie w internecie. Będę chciał się z panem redaktorem Czesławem Ryszką skontaktować, który należy w moim przekonaniu do tych takich tradycyjnych dziennikarzy bazujących na fakcie, bazujących na źródłach. Chcę wam dzisiaj, chcę wraz z wami zatrzymać się nad tym wszystkim, co dotyczyło całej historii ujawnienia trzeciej tajemnicy fatimskiej. Tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Zapraszam. Jeśli zaś chodzi o to, aby wciąż odnajdywać w sobie te może gdzieś tam zasypane pokłady pokolenia Jana Pawła II, to serdecznie wam polecam nowość w ogóle na rynku wydawniczym, ale też w sklepiku mocsłabości.pl. Książkę bardzo znaną, bardzo dobrze sprzedającą się w całej Europie, a mianowicie Niezerwana nić, czyli odkrywanie mądrości tradycji w czasach chaosu. Tą książkę dzisiaj wrzucam do sklepiku mocsłabości.pl, tylko wam ją teraz pokazuję. Wybitna, powiem wam szczerze, książka, w której możemy odnaleźć rzeczywiście to wszystko, co być może zgubiliśmy w kontekście bycia pokoleniem Jana Pawła II. Tej książki jeszcze będziemy wracać. Niezerwana nić, tylko wam ją ukazuję i zachęcam, jeżeli ktoś chciałby, to ona jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Składa się z 12 rozdziałów. No dobra, to zostawiam tę książkę, do niej jeszcze będziemy wracać. Natomiast sporo dzisiaj faktów, którymi chcę się z wami podzielić. W ogóle ten materiał miał dotyczyć innego tematu, a mianowicie walki Jana Pawła II z włoską mafią, ponieważ pan redaktor Czesław Ryszka w tej książce, którą wam przed chwilą ukazałem, również opisuje to wszystko, co dotyczyło walki Jana Pawła II z włoską mafią, łącznie z zamachami, za którymi stała włoska mafia, za zamachami na kościoły watykańskie. Ale stwierdziłem, nie, bo to znowu będzie tak trochę oderwane od tego, czym jest w istocie nauczanie Jana Pawła II. A że ostatnio znowu widzę, pojawiły się jakieś materiały na YouTubie, które kontestują w ogóle trzecią tajemnicę fatimską i stwierdzają zupełnie coś innego, jeżeli chodzi o te symbole, ten cały świat symboliki pojawiający się w trzeciej tajemnicy fatimskiej, to mówię nie. Sięgnijmy naprawdę do komentarza watykańskiego, do komentarza kardynała Józefa Ratzingera, do całego kontekstu historycznego ujawnienia trzeciej tajemnicy fatimskiej. Powiadam, pan redaktor Czesław Ryszka, z którego książki będę dzisiaj korzystał, jest wybitnym historykiem, wybitnym dziennikarzem. Bardzo serdecznie pana redaktora pozdrawiam. Jeśli pan redaktor nie ogląda YouTube'a, to zazdroszczę, bo ja sam przestaję właściwie YouTube'a oglądać, bardzo rzadko już go oglądam, wolę rzeczywiście takiego Czesława Ryszkę, czy chociażby Niezerwaną nić tutaj w zaciszu, prawda, mojego pokoiku razem z kotami poczytać. Posłuchajmy, taki podrozdział po ujawnieniu fatimskiego sekretu. Jak już pisałem, trzecia część tajemnicy fatimskiej, od lat będąca przedmiotem spekulacji, została ujawniona 26 czerwca 2000 roku. Zapowiedziano to wydarzenie najpierw podczas trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Fatimy 13 maja 2000 roku. Okazją była beatyfikacja fatimskich pastuszków Jacynty i Franciszka, dzisiaj oni są już święci, którzy w 1917 roku oglądali Matkę Bożą. Tuż przed beatyfikacją Ojciec Święty rozmawiał z siostrą Lucją. Zobaczcie. Jan Paweł II podszedł do 93-letniej zakonnicy. Objęli się rękami, jak bardzo dobrzy znajomi. Siostra wyznała, że trochę jest jej smutno, że nie jest jeszcze razem ze swymi kuzynami w niebie. Podczas ceremonii beatyfikacji siostra Lucja zajęła miejsce tuż obok papieża. Wymowne było również to, że po udzieleniu komunii świętej siostrze Łucji, Jan Paweł II dotknął jej twarzy. Wymowne były też inne gesty i spojrzenia tych dwojga świątobliwych osób. Wiemy, że siostra Łucja i Jan Paweł II odeszli do Pana, do domu Ojca. W tym samym roku, nie wiem, na przestrzeni 2 czy też 3 miesięcy, siostra Łucja zmarła w lutym, a Jan Paweł II w kwietniu. Beatyfikując Hiacyntę i Franciszka, Jan Paweł II ukazał ich życie, uwaga, jako drogę modlitwy i pokuty prowadzącą do zbawienia każdego człowieka. Trzecia tajemnica fatimska dotyczy, uwaga, każdego człowieka. I teraz Jan Paweł II mówił: potrafili oni, mimo młodego wieku, żyć wiarą w sposób heroiczny. Ich świętość nie zależy od objawień, lecz od wierności i zaangażowania, z jakim odpowiedzieli na dar otrzymany od Pana i od Maryi, oddając się im całkowicie. Była to również dla Ojca Świętego okazja, aby przypomnieć znaczenie orędzia z Fatimy, które, i tutaj znowu cytat z Jana Pawła II, jest wezwaniem do nawrócenia, apelującym do ludzkości, aby nie była w służbie smoka, którego ogon zmiata trzecią część gwiazd nieba. Rzucił je na ziemię. Ostatecznym celem człowieka jest niebo, jego prawdziwy dom, gdzie Ojciec Niebieski w swej miłosiernej miłości oczekuje wszystkich, powiedział Jan Paweł II. Symbolika użyta przez siostrę Łucję w trzeciej tajemnicy fatimskiej czerpie z symboliki Księgi Apokalipsy. Dlatego trzecia tajemnica fatimska, dlatego tak łatwo manipulować trzecią tajemnicą fatimską, bo tak samo łatwo jest manipulować symboliką Księgi Apokalipsy, jeśli nie zna się symboliki biblijnej, jeśli nie zna się symboliki apokaliptycznej użytej w Piśmie Świętym. No to równie łatwo można o trzeciej tajemnicy fatimskiej opowiadać właściwie wszystko i ci z nas, którzy szukają sensacji duchowej i którzy na przykład podważają w ogóle stanowisko Kościoła wobec trzeciej tajemnicy fatimskiej, czy podważają sam urząd papieża, tak, pojawiają się, nie będę wskazywał na jakich kanałach, ludzie, którzy odrzucają w ogóle papieża Franciszka, odrzucają to, co Kościół mówił o Fatimie, czyli rozumiem, że oni mają tak swojego papieża, swój Kościół, czyli idą tak naprawdę drogą Marcina Lutra. Żeby to wszystko zrozumieć, posłuchajcie. Tę radosną fatimską uroczystość zdominowało jednak co innego. Tu mowa o uroczystości beatyfikacji dwojga pastuszków z Fatimy. Choć trzeba napisać oczekiwanego, ponieważ media przy okazji tej pielgrzymki donosiły o możliwości ujawnienia przez Kościół trzeciej tajemnicy fatimskiej. Choć tak się nie stało podczas tej beatyfikacji, to jednak wystąpienie kardynała Angelo Sodano na zakończenie mszy świętej wzbudziło uwagę wszystkich. Kardynał, spełniając życzenie Ojca Świętego, przekazał informację, że trzecia część sekretu fatimskiego zostanie wkrótce ujawniona przez Kościół. Wyjaśnił, że tekst tego rodzaju stanowi wizję porównywaną do proroczych wizji Pisma Świętego. Nie chodzi więc o opisywanie na sposób fotograficzny szczegółów przyszłych wydarzeń, ale raczej o przedstawienie swoistej syntezy faktów, które rozciągają się w czasie w nieuściślonym następstwie i okresie trwania. Zatem klucz do odczytania tego tekstu może mieć jedynie charakter symboliczny, podkreślał kardynał Angelo Sodano. Łatwo jest manipulować trzecią tajemnicą fatimską, jeżeli nie zna się symboliki biblijnej, symboliki apokaliptycznej. Jeżeli na przykład Pismo Święte również traktuje się w sposób sensacyjny i wyszukuje się na przykład z Księgi Daniela proroctwa, które się odrywa od całości przesłania Księgi Daniela, odrywa się od na przykład od Ewangelii. Głównym kryterium interpretacji całego Pisma Świętego jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. Ale zostawmy to, może jeszcze będzie czas, żeby kiedyś o tym porozmawiać. Kardynał dodał: jest to niekończąca się droga krzyżowa prowadzona przez papieży XX wieku. Tak jakby zapowiadał treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. Według interpretacji pastuszków, kontynuował kardynał, potwierdzonych ostatnio przez siostrę Łucję, biskupem ubranym na biało, który modli się za wszystkich wiernych, jest papież. Również on, podążający z trudem ku krzyżowi pośród ciał męczenników, biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic i licznych świeckich, upada na ziemię jak umarły pod kulami z broni palnej. I redaktor Czesław Ryszka wyjaśnia. To była szokująca wiadomość dla całego świata. Matka Boża przepowiedziała w Fatimie zamach na papieża. Przepowiedziała również wielką wojnę z Bogiem w XX wieku, zapoczątkowaną rewolucją bolszewicką. Mówiliśmy sobie o tym w kontekście książki Komunizm i sumienie Zachodu arcybiskupa Fultona Sheena. Polecam wam tę książkę, ona jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Jak się oblicza, w XX wieku zginęło za wiarę 2/3 wszystkich męczenników chrześcijańskich. 40 milionów tych męczenników zginęło w ciągu 2000 lat. Z tego 27 milionów zginęło w wieku XX. Mając w pamięci miliony chrześcijan zamordowanych za wiarę w Rosji po wybuchu rewolucji październikowej, dziesiątki tysięcy zabitych w Meksyku po wybuchu masońskiej rewolucji w latach 1926-1930, męczeństwo katolików w Hiszpanii w latach 1936-1939, zabito 13 biskupów, 4184 księży, 2648 zakonnic i zakonników, a także gehennę duchowych i świeckich zabijanych przez hitlerowski nazizm, mordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Trzeba to wszystko widzieć jako formę wojny z Bogiem, której celem miało być całkowite zniszczenie chrześcijaństwa. No i teraz bardzo ciekawy list napisany przez siostrę Łucję. Napisany w 1944 roku list siostry Łucji do Ojca Świętego brzmi następująco. W tym liście siostra Łucja opisała trzecią tajemnicę fatimską, a ten list rozpoczyna takimi słowami. Pisze w duchu posłuszeństwa Tobie, mój Boże, który mi nakazujesz poprzez Jego Ekscelencję czcigodnego biskupa Leirii i Twoją i moją Najświętszą Matkę. I teraz następuje treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. Mimo tego, że większość z nas czytała tę, czy też słyszała treść tej tajemnicy, to ja ją jeszcze raz przytoczę, bo być może już gdzieś na jakichś kanałach pojawiły się jakieś inne treści trzeciej tajemnicy fatimskiej, gdzieś ktoś tam, prawda, coś se dodał, że tak powiem. Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie naszej Pani, nieco wyżej, anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz, symbolika apokaliptyczna. Iskrząc się, wyrzucał języki ognia, które zdawało się podpalą świat, ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki naszej Pani w jego kierunku. Anioł, wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem, też jest symbolika apokaliptyczna, pokuta, pokuta, pokuta. I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg, coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed Nim. Biskupa odzianego w biel, mieliśmy przeczucie, że jest to Ojciec Święty. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż zbity z nieociosanych belek, jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą. Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się za duszę martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze. Doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku, i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami krzyża były dwa anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew męczenników i nią skraplali dusze zbliżające się do Boga. Tak brzmi całość trzeciej tajemnicy fatimskiej. Jeżeli ktoś uważa, że nie jest to całość trzeciej tajemnicy fatimskiej i podważa to, co na temat trzeciej tajemnicy fatimskiej mówi Kościół, no to znaczy, że stawia siebie wyżej niż Kościół, że stawia siebie ponad Kościołem, że wie lepiej niż Kościół, że jak rozumiem, przez niego bardziej działa Duch Święty niż przez Kościół. Mówiąc krótko, jest to akt nieposłuszeństwa i pogardy dla Kościoła, akty pychy. Tak, używam dość mocnych słów, bo właściwie tylko w takim kontekście nieposłuszeństwa i pychy można zrozumieć, co nas czeka, kiedy porzucimy jedyną arkę ocalenia, którą jest Kościół. Kościół jest arką ocalenia. Redaktor Czesław Ryszka tak to komentuje. Kto oczekiwał rewelacji czy sensacji w treści tajemnicy, mógł poczuć się nieco zawiedziony. Książka powstała w 2002 roku. Myślę, że pan redaktor Czesław Ryszka nawet nie przeczuwał tego, ile zła w trzecią tajemnicę fatimską wniesie ten nasz, że tak powiem, katolicki internet, w cudzysłowie być może katolicki, te różnego rodzaju gnostyckie interpretacje trzeciej tajemnicy fatimskiej, ale jakby to też przeczuwając mówił, że no wielu spodziewało się po trzeciej tajemnicy fatimskiej sensacji, tej sensacji nie otrzymało. Dzisiaj, prawda, może każdy sobie w internecie nagrać co chce, jak chce i cokolwiek powiedzieć i nawet wielu w to uwierzy, nie szukając źródeł, z których ten człowiek czerpie. Dało się to odczuć podczas nadzwyczajnej konferencji prasowej w Watykanie 26 czerwca 2000 roku, którą transmitowało 40 stacji telewizyjnych z całego świata. Było czymś niecodziennym, że tekst prywatnych objawień był ogłaszany przez tak ważną osobę, jaką był kardynał Józef Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. On też był autorem specjalnego komentarza teologicznego do tej części tajemnicy. No i teraz, jeżeli odrzucamy interpretację kościelną dotyczącą, czy interpretację kościoła dotyczącą trzeciej tajemnicy fatimskiej, to odrzucamy tym samym komentarz Józefa Ratzingera, czyli przyszłego papieża Benedykta XVI. Gratuluję. Opublikowana tego dnia książeczka z trzecią tajemnicą fatimską składa się z kilku części. Obok tekstu tajemnicy są w niej między innymi teologiczne wprowadzenie arcybiskupa Tarcisio Bertone, sekretarza Kongregacji Nauki Wiary, komentarz teologiczny kardynała Józefa Ratzingera, treść dwóch pozostałych tajemnic fatimskich, zapis rozmowy Jana Pawła II z siostrą Lucją z 13 maja 2000 roku, wystąpienie kardynała Angelo Sodano z 13 maja 2000 roku, korespondencja z siostrą Łucją. Może warto, nie wiem, wyszukać też tę książeczkę wydaną wtedy przez Watykan i te wszystkie komentarze poczytać, łącznie z interpretacją siostry Łucji, łącznie z tym, co sama siostra Łucja o trzeciej tajemnicy fatimskiej mówi i o czym za chwilę też tutaj powiemy. W tekście wprowadzającym arcybiskupa Tarcisio Bertone zostały wyjaśnione pewne szczegóły dotyczące czasu spisania trzeciej tajemnicy fatimskiej. Nie wszyscy wiedzą, że siostra Łucja dopiero po wielu latach pobytu w zakonie nauczyła się pisać. Tak jak wcześniej miała wymienione wszystkie zęby i o tym też mówiliśmy przy okazji tych materiałów, które demaskowały kłamstwa i bzdury opowiadane o tym, że siostra Łucja została podmieniona. Zresztą niedługo już będzie beatyfikowana, tak więc rozumiem, że będzie beatyfikowany ktoś inny. Dobra, już no, nie wchodźmy w to, bo to i tak... Znaczy, przez sensację duchową człowiek się nie przebije, tak jakbyś poszedł ze świeczką, prawda, do klubu disco i chciałbyś tą świeczką rozświetlić klub disco, gdzie stroboskopy i kolorowe światła dają ci po oczach. No, ze świeczką nie masz szans. No to nie ma szans. A więc siostra Łucja dość późno nauczyła się pisać. Wcześniej orędzia spisywano pod jej dyktando. Dlatego zapisy pochodzą z różnych lat. Częściowo się uzupełniają, ponieważ jednak były one jak obrazy wypalone w duszy żywym ogniem. To jest cytat z siostry Łucji. To czas ich nie zatarł, ani niepamięć nie zmieniła. Wiemy też, że siostra Łucja musiała przełamać pewne własne skrupuły, zanim wszystko ujawniła, otrzymała wszak od Matki Bożej zakaz publicznego ogłoszenia trzeciej tajemnicy fatimskiej. To nie Kościół nie chciał ogłosić trzeciej tajemnicy fatimskiej, ale do pewnego momentu to właśnie siostra Lucja miała zakaz od Matki Bożej ogłaszania, spisywania trzeciej tajemnicy fatimskiej. Natomiast kardynał Józef Ratzinger w swoim komentarzu wyjaśnia pełną symboliki treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. Chodziło o to, aby już nikt nie nadużywał tych orędzi do tylko sobie znanych celów. No niestety, dzisiaj nadal wydaje mi się, że są to... A dobra, nie będę oceniał, z jakiego powodu ci ludzie to robią. Natomiast po dziś trzecia tajemnica fatimska jest wykorzystywana po swojemu do własnych celów. Jest nadinterpretowywana, przeinterpretowywana, w ogóle no po swojemu. Wspomnę, że jeszcze niedawno, kiedy było już wiadomo, że w tej tajemnicy jest mowa o zamachu, to jest ciekawe, ułaskawiony obecnie zamachowiec Ali Akcza twierdził, że skoro Bóg przewidział zamach na papieża, to on jest tylko wykonawcą jego przedwiecznego planu i wobec tego jest niewinny. Tak mi się kojarzy, że Ali Akcza był prekursorem tych wszystkich, którzy chcieli po swojemu interpretować trzecią tajemnicę fatimską. Zobaczcie, jak Ali Akcza po swojemu zinterpretował, że on w takim razie jest wysłannikiem Boga, skoro dzięki niemu ta trzecia tajemnica fatimska się zaczęła realizować. Ci, którzy po swojemu interpretują trzecią tajemnicę fatimską, prezentują po prostu myślenie podobne do myślenia Ali Akczy. Ogólnie pisząc, tekst fatimskiej tajemnicy nie jest prosty. Siostra Lucja posługiwała się językiem symbolicznym, nawiązując do apokalipsy świętego Jana, co podkreślił kardynał Józef Ratzinger, na przykład anioł z mieczem ognistym. To jest nawiązanie do apokalipsy. Wizja jednak służy ukazaniu mocy Matki Bożej, która potrafi oddalić zagrożenia, pomóc zwyciężyć zło. Nie inaczej trzeba traktować obrazy przedstawiające papieża, biskupów i księży wchodzących na wysoką górę z krzyżem i przechodzących w procesji męczeńskiej przez zrujnowane miasto. Kardynał Józef Ratzinger tłumaczy, że góra i miasto symbolizują historię ludzkości, która z wysiłkiem pnie się ku górze. Historię będącą zarówno miejscem ludzkiej wielkości, jak też miejscem zniszczenia. Józef Ratzinger mówił: na górze ustawiony jest krzyż, cel i punkt orientacyjny w historii każdego z nas, w historii twojego i mojego życia. W krzyżu historia została przemieniona w zbawienie, wznosi się jako znak nędzy historii i jako obietnica dla niej, powiedział kardynał. Najwięcej pytań wzbudza wizja upadającego u stóp krzyża biskupa w białej sutannie, zabitego strzałami z broni palnej. Czy można tego biskupa identyfikować z osobą Jana Pawła II, zwłaszcza że z treści tajemnicy wynika jasno, że biskup ten został zabity, a wiemy, że Jan Paweł II został cudownie ocalony od śmierci, która miała przyjść przez zamach na niego. Jak sam mówił, ocalony za wstawiennictwem niepokalanej z Fatimy. Kardynał Józef Ratzinger stwierdza, że w drodze krzyżowej Kościoła w XX wieku osoba Ojca Świętego ma znaczenie specjalne. Począwszy od Piusa X aż do Jana Pawła II, papieże dzielili cierpienia tego wieku. I myślę, że również dzisiaj trzecia tajemnica fatimska dotyczy symbolicznie zarówno papieża Benedykta XVI, który cierpi, który no, te cierpienia ofiarowuje za Kościół, za świat, za pokój na świecie, ale też dotyczy też papieża Franciszka i wszyscy ci, którzy bez teologicznych, merytorycznych argumentów odrzucają papieża Franciszka, tak jak Marcin Luther niegdyś odrzucił papieża, robią dokładnie to samo, co jest opisane w trzeciej tajemnicy fatimskiej. Zabijają biskupa w bieli. Ja oczywiście posługuję się symboliką, żeby ktoś nie powiedział, że teraz zamach komuś zarzucam. Trzecia tajemnica fatimska jest pełna symboli, w związku z tym również do tej symboliki się teraz właśnie odwołałem. W wizji zabitego papieża Jan Paweł II słusznie rozpoznał własną osobę. Kiedy bowiem po zamachu przeczytał trzecią część tajemnicy, nie miał wątpliwości, że chodzi o niego. Podkreślają to jego słowa o opiece Matki Bożej, której ręce prowadziły kule. Jest to szczególnie ważne stwierdzenie, ponieważ ukazuje raz jeszcze, że nie istnieje niezmienne przeznaczenie, lecz że wiara i modlitwa są siłami mogącymi wpływać na historię. Jak twierdzi kardynał Józef Ratzinger, modlitwa jest silniejsza od broni palnej, a wiara silniejsza od wojskowych dywizji. Co do obrazu męczeńskiego pochodu duchownych i świeckich ginących pod krzyżem, arcybiskup Tarcisio Bertone powiedział, że siostra Lucja w rozmowie z nim potwierdziła, że wizja fatimska dotyczy przede wszystkim walki ateistycznego komunizmu z Kościołem i chrześcijanami, wskazując na ogromne cierpienia świadków wiary w XX wieku. Ujawnienie trzeciej tajemnicy fatimskiej oddala zarzuty wobec milczenia Kościoła na ten temat. Można sądzić, że właśnie w utrzymaniu tej tajemnicy wyraziła się przenikliwość papieża, który ze względu na dobro wiernych nie mógł informować o zawartym w niej proroctwie zamachu. Teraz, kiedy tajemnica ta nabiera niezwykłej wiarygodności, można ze spokojem mówić, że wydarzenia przepowiedziane przez Matkę Bożą przynajmniej w tym aspekcie dotyczą przyszłości. Ważne jest, aby sensacja wokół tej tajemnicy nie przysłoniła istoty orędzia fatimskiego. A sensacja wokół, prawda, rzekomej podmiany siostry Łucji, czy tego, że Jan Paweł II nie poświęcił Rosji i nie dość, że przesłania treść orędzia fatimskiego, to jeszcze odbiera autorytet Janowi Pawłowi II i odbiera autorytet siostrze Łucja. To już jest działanie, mówiąc krótko, diabelskie. Jest to bowiem wizja ewangeliczna i apokaliptyczna, a więc nie wnosząca niczego nowego do wiary. Tak, trzecia tajemnica fatimska tak naprawdę w cudzysłowie nie jest tajemnicą, bo niczego nowego do Słowa Bożego, do Pisma Świętego nie wnosi, tylko w sposób symboliczny słowa zapisane w Księdze Apokalipsy odnosi do czasów współczesnych, do XX wieku, przypominając najważniejsze przesłanie Ewangelii. Dlatego ogłoszenie tej tajemnicy doskonale wpisywało się w rok święty, rok pokuty i nawrócenia, a o to w tej fatimskiej tajemnicy chodziło. Nieprzypadkowe było to, że Jan Paweł II zdecydował się na ujawnienie trzeciej tajemnicy fatimskiej w 2000 roku. Z perspektywy roku 2022 być może już nie pamiętamy, czym był rok 2000, milenium, prawda? Otwarcie bramy milenijnej, ale również rok 2000 Jan Paweł II ogłosił jako rok pokuty i nawrócenia, dlatego wtedy ujawnił trzecią tajemnicę fatimską, zdecydował się na ujawnienie trzeciej tajemnicy fatimskiej, bo trzecia tajemnica fatimska jest tajemnicą pełną wezwania do pokuty i nawrócenia. Najpierw mojego osobistego nawrócenia, które ma być świadectwem dla innych, aby moc Boża doskonaliła się w naszych słabościach. Dobrze oddają tę sytuację tego, co się działo w wieku XX, walki z Bogiem, z Kościołem, słowa z encykliki Jana Pawła II, Veritatis Splendor. Nie wiem, czy ktoś z nas w ogóle pamięta, jakie encykliki Jan Paweł II napisał, czy ktoś z was sięgał do encykliki Jana Pawła II, no to posłuchajcie numer 101 encykliki Veritatis Splendor, czyli blask prawdy, tak można by to z języka łacińskiego na polski przetłumaczyć. Po upadku w wielu krajach ideologii, które wiązały politykę z totalitarną wizją świata, przede wszystkim z marksizmem, pisał Jan Paweł II, pojawia się dzisiaj nie mniej poważna groźba zanegowania podstawowych praw osoby ludzkiej i ponownego wchłonięcia przez politykę nawet potrzeb religijnych zakorzenionych w sercu każdej osoby ludzkiej. Nie pasuje do dzisiejszej współczesności, do tego, co się dzieje w świecie społeczno-polityczno-ekonomiczno-gospodarczym, gdzie się wypycha Kościół i Boga z przestrzeni publicznej. Pasuje. Jest to groźba sprzymierzenia się demokracji z relatywizmem etycznym, czyli każdy z nas ma swoją prawdę, każdy z nas ma swoje dobro, który pozbawia życie społeczności cywilnej trwałego moralnego punktu odniesienia, odbierając mu w sposób radykalny zdolność poznawania prawdy. Jeśli bowiem nie istnieje żadna ostateczna prawda będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. I pozwólcie, że jeszcze sięgnę do słów siostry Łucji, która zapisała: pokuta, o którą prosi Bóg, jest następująca. To jest treść całego orędzia fatimskiego. Prowadzić życie sprawiedliwe i zgodne z Bożymi przykazaniami, ze wszystkiego czynić ofiary i składać je Bogu. W tym się zawiera cała treść pierwszej, drugiej, trzeciej tajemnicy fatimskiej i tego wszystkiego, co pastuszkowie w Fatimie od Matki Bożej usłyszeli. Ktoś powie, no ale jak to? To jest żadna tajemnica. No to nie jest żadna tajemnica, bo o tym mówi też przecież Pismo Święte. Fatimę trzeba widzieć jako wielki apel do człowieka o ducha ofiary, o ducha nawrócenia, o osobiste nawrócenie. Niektórzy nazywają te objawienia dotknięciem Boga, światłem tysięca słońc na ludzkich drogach, sanktuarium wyciągniętej ręki Boga do człowieka. To ta metafora ostatnia jest świetna. Zwycięstwo Matki Bożej już się dokonało. Stało się to w momencie przyjścia na świat Syna Bożego. Od tego momentu nastąpił zasadniczy zwrot w historii ludzkości. Świat uczynił wielki zwrot ku Bogu. Świat został zwyciężony przez Chrystusa. Do tego wzywa orędzie z Fatimy, będące wejrzeniem w przyszłość, niezwykłym proroctwem dla obecnego i przyszłych pokoleń. Nie da się bowiem przemilczeć tego aspektu objawień fatimskich. Pamięta o tym Jan Paweł II, który 8 października jubileuszowego roku 2000 zawierzył Matce Bożej Fatimskiej Kościół i świat. Ponowił ten akt zawierzenia Rosji i świata, którego dokonał dużo wcześniej. Tyle. Nie ma sensacji duchowych. Przepraszam, że ktoś się zawiódł i czekał na sensacje duchowe. Encykliki Jana Pawła II muszą się pojawić na kanale Moc Słabości. Nie mam pojęcia, jak to zrobię, bo tematów jest mnóstwo, którymi chcemy się zająć. Polecam wam, jeżeli ktoś chce jakby odnaleźć czy rewitalizować w sobie pokłady pokolenia Jana Pawła II. Mówiąc krótko, jeżeli ktoś chce sam siebie reewangelizować na podstawie nauczania Jana Pawła II i jakby odnaleźć w sobie to pragnienie bycia pokoleniem JP2, Jana Pawła II, to zachęcam do lektury Niezerwana nić. Niezerwana nić. Książka dość gruba, bo prawie 400 stron. Odkrywanie mądrości tradycji w czasach chaosu. Pamiętajmy, że chaos na świecie zaczyna się od chaosu w naszych sercach. Tylko tyle. Albo aż tyle. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Widzimy się codziennie rano tutaj na różańcu na żywo o godzinie 5 rano. Dziękuję wam, że ten różaniec już prawie 2 lata możemy razem odmawiać z kapłanami, między innymi z ojcem Nazarem Lanko, który posługuje jako kapłan w Aleksandrii Ukraińskiej, ale także z księdzem Markiem, który jako misjonarz posługuje w Kamerunie, czy też z wieloma innymi kapłanami, wieloma anonimowymi, którzy chcą pozostać anonimowi też z nami. Na tym różańcu porannym są osobami konsekrowanymi, siostrami zakonnymi, ojcami, braćmi zakonnymi. I z wami wszystkimi razem zmierzamy do nieba. Szczęść Boże.